To specjalne wydanie porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Specjalnie, bowiem dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Pendereckiego. Jego prochy, które dotąd znajdowały się w kościele świętego Floriana, w drugą rocznicę śmierci zostaną złożone w Panteonie Narodowym w krypcie kościoła świętych Piotra i Pawła. Kolejnym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, Krzysztof Penderecki był ponad 60 lat związany z Akademią Muzyczną. Elżbieta Penderecka, przy okazji odsłonięcia tablicy w ubiegłym roku, tablicy upamiętniającej kompozytora, mówiła: to jego akademia. W jakich wymiarach autor polskiego Requiem jest obecny w Akademii? W jakim sensie wyraża się to sformułowanie jego akademia?
No, przede wszystkim myślę, że oczywiście należy podkreślić te ponad 60 lat jego pracy w akademii, ale także to, że w tej akademii studiował, ukończył studia kompozycji, potem podjął pracę, ale również był kierownikiem katedry kompozycji. No i ostatecznie przez 15 lat, i to trudnych lat 70. i 80. ubiegłego wieku, rektorem. Został również doktorem honorowym Akademii Muzycznej, swojej akademii. Oczywiście właśnie w uznaniu tych wielkich zasług nie tylko jako artysty, ale także jako człowieka w sposób szczególny bliskiego tej akademii, człowieka, który dbał o tę uczelnię. W czasach, gdy był komunizm, roztoczył swego rodzaju parasol ochronny nad tą akademią.
Do tego wątku na pewno jeszcze powrócimy, ale w jakim stopniu wpłynął na kształt i funkcjonowanie obecnej Akademii Muzycznej?
Myślę, że takim symbolem jego nowoczesnego spojrzenia na zarządzanie uczelnią było to, że w 1976 roku powstało właśnie w Akademii Muzycznej w Krakowie pierwsze w Polsce akademickie studio muzyki elektroakustycznej. To był naprawdę ewenement i to studio narzuciło ton kolejnym ośrodkom, które dużo później również tworzyły tego rodzaju jednostki. To świadczyło również o sile środowiska. Dodajmy jeszcze, że przecież nazwisko Penderecki stało się właściwie synonimem polskiej szkoły kompozytorskiej, tej fali w latach 60. XX wieku, ale także krakowskiej szkoły kompozytorskiej, do której przybywali zewsząd młodzi ludzie, żeby studiować kompozycję właśnie u Krzysztofa Pendereckiego, ale nie tylko, bo przecież były również inne ważne nazwiska. To właśnie jest istotne, że ta atmosfera twórcza była w Akademii w tych trudnych właśnie latach schyłkowego komunizmu.
Dziś Akademia Muzyczna wydaje płyty z krakowską szkołą kompozytorską, przypomnę tutaj.
Tak, i jest to wiele nazwisk, które w tym czasie objawiły się. To są kolejne generacje już kompozytorów, a wszyscy gdzieś w tyle głowy mamy właśnie postać Krzysztofa Pendereckiego jako artysty wybitnego, artysty bardzo też oryginalnego i można powiedzieć samotnika w jego twórczości, ale w pozytywnym sensie. On podkreślał wagę właśnie tych samotnych chwil nad kartką papieru, które są dla niego najważniejsze.
Panie rektorze, a jakie znaczenie miało to, dotknął pan już tego wątku, że moment, kiedy Krzysztof Penderecki był rektorem Akademii Muzycznej, to był schyłkowy, upadający już PRL, no a rektorem uczelni był jeden z najwybitniejszych żyjących kompozytorów.
Tak, to niewątpliwie było dla uczelni czymś naprawdę wyjątkowym, ale właśnie dzięki temu w Akademii Krakowskiej, Akademii Muzycznej działo się naprawdę wiele i były to rzeczy gdzie indziej, można powiedzieć, niemożliwe. To właśnie w murach tej uczelni spotykały się wtedy postaci, artyści, twórcy, ale także teoretycy muzyki z krajów z tej strony żelaznej kurtyny i mogli swobodnie wymieniać się i poglądami, i twórczością. To był prawdziwie artystyczny tygiel, który mógł zaistnieć mimo tych trudnych zewnętrznych warunków. To były organizowane wielkie przedsięwzięcia, jak spotkania muzyczne w Baranowie, czy festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej Woli. To był rozkwit Polskiej Szkoły Teorii Muzyki. No a zarazem Międzynarodowa Akademia Bachowska i w ogóle otwarcie na zagranicę. To też było takim ważnym wyznacznikiem tej ery Pendereckiego, jak można by nazwać ten okres.
Ten okres od 72 do 87 to jest ten moment, era Pendereckiego w Akademii Muzycznej.
Ja myślę, że i dłużej, dlatego że profesor Penderecki, także kiedy już nie był rektorem, jednak cały czas towarzyszył nam, był wśród nas obecny, jako postać też wskazywał pewne kierunki funkcjonowania i działania uczelni. Zresztą jego bliscy współpracownicy byli później u sterów uczelni, jak choćby Marek Stachowski, jego uczeń i przyjaciel, i kompozytor. Więc ta ciągłość, myślę, że trwała, można powiedzieć, niemalże do dziś.
Widziałem bibliotekę Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Widać, jak szerokie miał zainteresowania w tych siermiężnych czasach między 72 a 87 w Akademii Muzycznej. Wyglądał na kogoś, kto jest jakby z innego świata, no żyjący klasyk, żyjąca już legenda, biorąc pod uwagę kompozytorów.
Tak, ale jednocześnie jako człowiek, który miał za sobą, nazwijmy to, przejścia awangardowe. Przecież bardzo wyraźnie nadał ton właśnie polskiej szkole awangardowej, a potem bardzo wyraźnie również odciął się od tego i zmienił zupełnie sposób, styl pisania. To zresztą świadczy o tym, że jako artysta miał poczucie tej wyjątkowości swojej postawy, swojej twórczości, swojej muzyki, a także miał też świadomość, że jako wybitny artysta może i powinien być wierny sobie, nawet jeżeli to jest przeciw opinii publicznej. I niejednokrotnie on w taki sposób właśnie reagował na takie stawianie go na piedestale, mówiąc, że on z tego piedestału najchętniej schodzi.
Krzysztof Penderecki jest patronem, no inaczej być nie mogło, Akademii Muzycznej od początku ubiegłego roku. Zatem jakie będą przedsięwzięcia związane z patronem? Pamiętam ten ubiegłoroczny koncert jubileuszowy. Co więcej, panie rektorze?
Tak, no przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby zgromadzić dokumentację jego działalności jako naszego profesora, bo są różne inne miejsca, archiwa, w których mamy jego dokonania artystyczne zgromadzone. Natomiast to, co jest skarbem naszej akademii, to jest fakt, że on tutaj uczył, że on tutaj również wykonywał swoją muzykę i to z naszymi zespołami, orkiestrą, chórem akademii, a także, że mamy naprawdę pokaźne grono wykonawców, którzy jego utwory przygotowywali i wykonywali w jego obecności, współpracowali z nim, brali udział w konsultacjach z samym kompozytorem. I to są doświadczenia, których nie ma zbyt wiele osób, a na pewno już tego rodzaju zagęszczenie, jak dyrygenci, to są choćby Maciej Tworek, czy Łukasz Borowicz, czy Paweł Przytocki, także Lidia Matynian, ale i instrumentaliści, nasz kwartet DAFO, Kaja Danczowska, Dorota Imiełowska, Robert Kabara, Zdzisław Łapiński, a także młode pokolenie jak Marek Szlezer czy Jan Kalinowski. No i śpiewacy, Katarzyna Oleś-Blacha, Andrzej Biegun. To są tylko niektórzy z naszych pedagogów, profesorów już dzisiaj, którzy właśnie muzykę Krzysztofa Pendereckiego wykonywali, czerpiąc z jego osobistych wskazówek i doświadczeń.
To ludzie związani z autorem polskiego Rekwiem.
Nie, my przede wszystkim mamy Krakowską Szkołę Teorii Muzyki, której zasadą właściwie jest, że teoretycy jak bratnie dusze towarzyszą kompozytorom ze Szkoły Krakowskiej. Nie tylko, ale w dużej mierze właśnie ze Szkoły Krakowskiej. I nasi teoretycy muzyki, i to kilku pokoleń, również zajmują się i zajmowali twórczością Krzysztofa Pendereckiego. nieżyjący już profesor Mieczysław Tomaszewski. Przecież jest autorem monografii. Mamy też opracowania Reginy Chłopickiej, Teresy Maleckiej, z młodego pokolenia Iwony Sowińskiej-Fruchtrunk i wielu jeszcze, musiałbym tutaj wiele nazwisk naprawdę wymienić, osób, które w którymś momencie zetknęły się jako analitycy, jako badacze z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Znowuż, mając te możliwości i to szczęście, że pracują tutaj w Akademii, dziś już Akademii jego imienia, ale Akademii, w której on bywał, w której wypowiadał się, w której odbywał próby z muzykami i łatwo było go po prostu bezpośrednio zapytać o jego postawę artystyczną, o jego twórczość, o jego muzykę.
Panie rektorze, mamy Festiwal Muzyki Polskiej, z drugiej strony mamy Festiwal Beethovenowski, a taki festiwal, którego patronem byłby Krzysztof Penderecki?
Ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, zwłaszcza w takim mieście jak Kraków, to jest rzecz, która oczywiście powinna się zdarzyć i jeśli tylko powstanie tego rodzaju inicjatywa, Akademia na pewno się do tego włączy, bo naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest oczywiście kultywować pamięć o mistrzu i także o jego twórczości.
A to raczej powinna być inicjatywa samorządu, czy może właśnie Akademii Muzycznej? Jak pan rektor uważa?
Ja myślę, że jest kilka takich instytucji, które zapewne i chciałyby, nie chcę mówić tutaj za nikogo, ale chciałyby tego rodzaju projekt zorganizować. Zawsze jest tak, że lepiej robić tego rodzaju rzeczy razem, a nie z osobna. Doświadczenie uczy, że właśnie współpraca wydaje znakomite owoce.
Jak na razie Krakowska Akademia to jedyna uczelnia, której patronem jest Krzysztof Penderecki, czy już kolejne się pojawiły, bo Akademia była pierwsza?
Nie słyszałem o innych. Myślę, że jesteśmy jedyną, przynajmniej muzyczną uczelnią posiadającą takiego patrona. To jest piękne i symboliczne, że imię Krzysztofa Pendereckiego otrzymaliśmy w roku 2021 w setną rocznicę śmierci naszego założyciela Władysława Żeleńskiego. Tak pięknie ten okres spiął się tymi dwiema klamrami. Ojciec założyciel i ojciec patron.
No i olbrzymi obszar muzyki pomiędzy Władysławem Żeleńskim a Krzysztofem Pendereckim. No wręcz niezmierzony, bo to dwa różne bieguny.
Oczywiście i to świadczy również o tym, jak bogata, złożona jest historia Akademii Muzycznej w Krakowie.
To na koniec pierwszej części programu, co w dniu uroczystości pogrzebowych zaplanowano na uczelni, panie rektorze?
Akademia oczywiście uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych. Sztandar Akademii będzie towarzyszył prochom profesora od kościoła świętego Floriana do samego końca uroczystości. Jest wiele zespołów i muzyków, którzy chcą uczestniczyć w tej uroczystości. W związku z tym oczywiście czas możliwości uczestniczenia zespołów Akademii jest ograniczony, ale będzie taki szczególny akcent w trakcie mszy świętej w kościele świętych Piotra i Pawła w wykonaniu chóru Akademii z solistką Iwoną Hossą i profesorem Andrzejem Białko, organistą. Wykonają oni Lacrimozę, która była wykonana 23 listopada ubiegłego roku na koncercie dedykowanym pamięci profesora w rocznicę jego urodzin. To był wówczas wzruszający moment. Myślę, że będzie co najmniej tak samo wzruszający w kościele. Będzie to, przy okazji warto dodać, prawykonanie świeżo zrobionej specjalnie na tę okazję wersji Lacrimozy z organami zamiast orkiestry. Uważam, że temu właśnie pięknemu utworowi należała się tego rodzaju wersja, która spowoduje, że będzie on wykonywany również właśnie w kameralnych i kościelnych warunkach, bo to jest przepiękna muzyka.
Uroczystości w kościele świętych Piotra i Pawła rozpoczynają się w samo południe. Kondukt pogrzebowy wyruszy z kościoła świętego Floriana o godzinie 11, a my do rozmowy z profesorem Wojciechem Widłakiem, rektorem Akademii Muzycznej, wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. kto słucha, żyje podwójnie.
Do godziny 10 poranny program w Radiu Kraków Kultura. Przypomnę, dziś wydanie specjalne poświęcone Krzysztofowi Pendereckiemu. Gościem naszego programu jest profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Panie rektorze, jakim punktem odniesienia dla pana, przecież kompozytora, jest twórczość Krzysztofa Pendereckiego?
Tak się złożyło, że myślę, że właśnie profesor Penderecki swoją muzyką dał jeden z najważniejszych impulsów do tego, żebym zajął się komponowaniem i został kompozytorem. Ponieważ jako dziesięciolatek w 81 roku rozpocząłem swoją pięcioletnią przygodę z chórem chłopięcym Filharmonii Krakowskiej od jego wielkich dzieł, Pasji i Jutrzni. Pierwszy kontakt z tymi utworami był porażający dla mnie jako chłopaka. Natomiast kolejne próby, kolejne wykonania w różnych zresztą krajach Europy, co było dodatkową atrakcją wówczas, spowodowały, że zafascynowałem się w sposób szczególny pasją, bogactwem tej partytury, jej nowoczesnością, komunikatywnością zarazem i no tym, jak to jest monumentalne dzieło, w dodatku nawiązujące również do tradycji. To wszystko spowodowało, że przez te kilka lat no, zgłębiałem pasję z partyturą w ręku na próbach, nierzadko pod dyrekcją zresztą samego Krzysztofa Pendereckiego. I to spowodowało, że bardzo zapragnąłem właśnie pisać muzykę współczesną. Byłem pod wpływem tego utworu niewątpliwie. Do dziś zresztą staram się przekazywać to swoje doświadczenie. Mam w głowie, w pamięci całą pasję i do dziś staram się właśnie przekazywać wiedzę na ten temat studentom kompozycji. To jest jeden z takich ważnych momentów. Zetknięcie z tymi jego wielkimi dziełami, a zwłaszcza pasją, którą do dziś uważam, nie tylko ja zresztą, jest uznana przecież za arcydzieło.
A jaka jest dziś w ogóle akademicka recepcja twórczości Krzysztofa Pendereckiego? No właśnie od tych dzieł awangardowych, o których pan rektor już wspominał, aż po te klasycyzujące.
No ona jest różna, dlatego że są różne poglądy różnych kompozytorów różnych pokoleń, ale nawet w ramach jednego pokolenia te poglądy są bardzo zróżnicowane, niekiedy skrajne. Jedni więc uważają, że zdradził awangardę, a inni uważają, że właśnie pisał taką muzykę jak należy. Ja myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, że on był sobą. On miał poczucie wolności i niezależności. Budował tę swoją muzykę, on sam posługiwał się metaforą drzewa i mówił o tym zakorzenieniu podwójnym tego drzewa w niebie i w ziemi. A więc sakrum i profanum. No to są te dwa wątki obecne w jego twórczości bardzo silnie, a zarazem przecież to są właśnie dwa elementy egzystencji człowieka. On kiedyś też wspomniał, pamiętam, na jednym z doktoratów zapisałem sobie te słowa, że ten moment, kiedy kompozytor zaczyna pisać siebie, jest najważniejszy. I on rzeczywiście, szczególnie w latach późniejszych, pisał siebie i starał się w ten sposób również komunikować odbiorcy rzeczy ważne.
Ta akademicka refleksja dziś częściej dotyczy tego, nazwijmy to, klasycyzującego okresu twórczości Krzysztofa Pendereckiego?
Myślę, że jednego od drugiego nie da się oddzielić. Wystarczy spojrzeć na Polskie Rekwiem, które jest utworem napisanym w wielu fragmentach tradycyjnie. Wręcz można by powiedzieć, że jest to muzyka tonalna w niektórych fragmentach, a jednocześnie wykorzystująca doświadczenia sonorystyczne Krzysztofa Pendereckiego. Tego się nie da oddzielić. Krzysztof Penderecki był sobą i kiedy pisał partytury sonorystyczne, i później, kiedy odszedł od tego języka na rzecz powrotu do nowego romantyzmu, do ekspresji, ale przecież zmieniał się do końca, bo i w ostatnich latach jego pieśni z orkiestrą, jego kameralna muzyka, ona była inna niż 10-15 lat wcześniej. On cały czas miał potrzebę pisania. To właściwie był motor jego działania, motor jego życia. Również mówił o tym w swoich wypowiedziach. I ta radość pisania towarzyszyła mu nieodłącznie do samego końca. To jest piękne. Właśnie był twórcą przez całe życie. Muzyka była nie tylko jego zawodem, ale przede wszystkim była jego pasją i wypełniała jego życie.
Panie profesorze, mówił pan o tym swoim pierwszym zetknięciu się z muzyką Krzysztofa Pendereckiego, o pasji i między innymi o juczni. A skoro o juczni, no to co zadziałało, że Penderecki został także dostrzeżony przez świat filmu czy nawet popkultury?
To jest ciekawe, ale też myślę, że należałoby tu zauważyć, że nie istnieje coś takiego jak jeden rodzaj muzyki filmowej. W muzyce filmowej ważne jest, żeby ta muzyka albo oddała ekspresję obrazu, albo żeby ona tę ekspresję wykreowała, albo wręcz ją kontrapunktowała. I tutaj należy też zauważyć, Penderecki sam mówił o sobie, że on jest kontrapunkcistą. Rzeczywiście jego muzyka jest kontrapunktyczna, ona jest złożona, ona jest wielowarstwowa, a zarazem posiada silną ekspresję, która potrafi przemówić tam, gdzie nie przemawia obraz. Być może to jest właśnie kluczem do zrozumienia tej sytuacji. Ale to są przypadki wielu kompozytorów. Podobnie przecież było choćby z Góreckim. Jego muzyka też była wykorzystywana do filmów, a przecież nie była pisana do filmu. To jest muzyka autonomiczna. I tak na przykład muzyka Pendereckiego w filmie Katyń Andrzeja Wajdy no brzmi naprawdę porażająco i takiej muzyki właśnie do tego filmu było trzeba. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak Krzysztof Penderecki często sięgał do historii Polski, również nawiązując do tych różnych wydarzeń historycznych w swojej muzyce dedykacjami.
Panie rektorze, a pana dotknął ten sam fragment juczni, który dotknął Stanleya Kubricka?
Przyznaję, że pod takim wrażeniem juczni nie byłem. Jak pasji. W juczni jako młody człowiek pamiętam, że nie potrafiłem ogarnąć tego wszystkiego swoim umysłem i swoją percepcją, więc ja głównie byłem, pamiętam na tych próbach, przytłoczony tym, ile tam było różnych efektów. Chór jeden, chór drugi, no tych chórów więcej jeszcze. Te efekty soliści, efekty w orkiestrze, różne sonorystyczne efekty właśnie w chórach również. No to było dla mnie coś nie do ogarnięcia. Pasję pamiętam jako dużo bardziej uporządkowaną i chyba dlatego do mnie przemawiała bardziej. Natomiast faktem jest, że jeśli chodzi o jutrznię, to mówimy o również pewnym wymiarze twórczości Pendereckiego, jeśli chodzi o ekumenizm, o spojrzenie wielu nie tylko kultura, ale również religii. Więc jutrznia jako całość robiła na mnie wrażenie. Jako całość, nie jakiś jeden fragment na przykład.
A dla profesora Wojciecha Widła, kompozytora, które z kompozycji Krzysztofa Pendereckiego są dziś najważniejsze. No wiadomo, pasja kilka razy już tutaj została przywołana jako ten początek właściwy.
Oczywiście pasja, ale jutrznia również, bo ona jest rzeczywiście skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o techniki, o środki sonorystyczne. No naturalnie jego kwartety smyczkowe, pierwszy, drugi i właśnie też dla pewnej opozycji ostatni, ponieważ tutaj widzimy te różnice w języku, ale jednocześnie na przykładzie kwartetów myślę, że możemy zaobserwować to pisanie siebie, pisanie swojego życia przez kompozytora, jeśli słuchamy utworów, które powstały na przestrzeni jego życia. No, poza tym jego solowe utwory na przykład też są znakomitą skarbnicą wiedzy, jak można przekraczać możliwości wykonawcy, dając mu jednocześnie satysfakcję. Jest wiele utworów, o których można by jeszcze mówić. Oczywiście nie sposób pominąć jego opery. Jeżeli student czy doktorant chciałby podjąć się pisania opery współczesnej, powinien sięgnąć do Pendereckiego. To ciekawe zresztą, jak dzisiaj wydaje się aktualna na przykład Czarna Maska, dzisiaj w czasie pandemii, innej pandemii niż wówczas, ale te wątki właśnie ostateczne, które w takim momencie przychodzą do głowy, wychodzą na wierzch w naszym życiu, no to można powiedzieć, że przypadek opery proroczej w pewnym sensie.
A czy w programie Akademii jest obecne rozbieranie utworów Krzysztofa Pendereckiego na kawałki? To się dziś analizuje?
Zdarza się, że tak robią, zwłaszcza na sesjach naukowych teoretycy muzyki. Tak, robili to już dawno temu, dochodząc na przykład do wniosku, że te najbardziej nowoczesne partytury sonorystyczne, jak choćby Polimorfia, w gruncie rzeczy mają przebieg ekspresji tradycyjnej i być może w tym właśnie tkwi tajemnica tak dobrej percepcji tych utworów, że one tak przemawiają do człowieka, mimo że są pisane językiem, który był odrzucany wówczas przez orkiestry, przez muzyków orkiestrowych, ale do publiczności te utwory przemawiały i przemawiają. One właśnie mają w sobie jednak jakiś element, nieuchwytny element tradycji, mimo tak, można powiedzieć, skrajnej, zwłaszcza wówczas, nowoczesności środków.
A czy w wypadku Krzysztofa Pendereckiego, mówił pan o tej samotności artysty, ale możemy mówić o kimś w rodzaju kontynuatora albo kogoś, kto sięga tak wprost do twórczości Krzysztofa Pendereckiego?
To jest trudne pytanie, dlatego że jeżeli sam Penderecki mówił o tym, że właśnie trzeba znaleźć własną drogę w tym labiryncie sztuki i trzeba dbać o tę niezależność i o taką całkowite wręcz powiedziałbym oderwanie kompozytora od muzyki innych kompozytorów, o tym też zdarzyło mu się mówić, no to trudno w takiej sytuacji szukać kontynuatorów. Myślę, że najlepszym, co pozostało po Krzysztofie Pendereckim jako nauczycielu kompozycji, to właśnie osoby, które samodzielnie wzięły swoje artystyczne życie i swoją przyszłość jako kompozytorów w ręce i robią co innego, bo właśnie tego uczył, to przekazywał na tych swoich wcale nieczęstych, ale jakże ważnych, ważkich lekcjach, kiedy mówił właśnie tego rodzaju rzeczy, że trzeba, właśnie pokazywał tylko kierunek, ale w bardzo ogólnym sensie, że trzeba poznać pewne rzeczy, że trzeba ich doświadczyć, trzeba spróbować i wtedy wybrać. A więc nie był człowiekiem, który mówił, jak należy pisać. Absolutnie nie. Zapewne zdarzały się wśród jego uczniów również i takie osoby, które chciały pisać taką muzykę jak on. Ale myślę, że nie to było właśnie ważne w nauce komponowania w jego klasie. To była naprawdę głęboka woda dla młodych ludzi. To, że musieli sami odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, jacy chcą być, jaką muzykę chcą pisać. To ta samodzielność była wyznacznikiem jego klasy kompozycji.
To, panie rektorze, to na koniec pytanie o Kraków. No, jak Lipsk jest miastem muzyki, jak Salzburg jest miastem muzyki, Kraków może być dzięki Krzysztofowi Pendereckiemu również taką stolicą muzyki?
Ja myślę, że Kraków z jego kilkusetletnią co najmniej tradycją muzyczną tym miastem jest. Natomiast niewątpliwie Krzysztof Penderecki w sposób szczególny to miasto ukochał. Mówił o tym wielokrotnie, podkreślając choćby, że 80% jego kompozycji, to jedna z jego wypowiedzi, właśnie tutaj powstała i że zawsze tutaj wraca, że to jest jego miasto. Więc te akcenty związane z osobą Krzysztofa Pendereckiego myślę, że powinny bardziej jeszcze być uwidocznione, uwypuklone. Jednym z takich elementów jest właśnie ta nasza tablica wskazująca na naszego patrona i zarazem kryjąca w sobie jedną ze stron rękopisu partytury Credo Krzysztofa Pendereckiego. To jest takie miejsce, do którego już dziś przychodzą turyści, żeby się sfotografować. To bardzo dobrze, bo w ten sposób właśnie to miejsce, centrum Krakowa i ta uczelnia pokazują, że to jest zarazem miejsce, w którym żył i tworzył Krzysztof Penderecki. Kraków miastem muzyki jest i powinien być. W to oczywiście nie wątpię, nie tylko jako rektor Akademii Muzycznej, ale również jako krakowianin z urodzenia.
W porannym programie Radia Kraków Kultura profesor Wojciech Widłak, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.